Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu przyjęła dzisiejszego wieczoru pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka. Witam Panią Profesor, Szczęść Boże.
Witam, Szczęść Boże, witam naszych słuchaczy.
Pani Profesor, kończy się rok 2013 i niestety był to kolejny rok, w którym kolejna grupa Polaków wyjechała za granicę za pracą. Nie ma też wielkich, spektakularnych powrotów. Szacuje się, że 2 miliony 270 tysięcy naszych rodaków od 2004 roku wyjechało za pracą. Polacy nie chcą wracać, pani profesor. Dlaczego?
A do czego mają wracać?
No do Polski.
Do Polski, bo żeby wrócili. I pewnie wracają, odwiedzają rodziny, przysyłają pieniądze, które zarabiają gdzie indziej. Ale człowiek musi mieć swoje miejsce na ziemi, musi mieć warunki do tego, żeby założyć rodzinę, a podstawowym takim jak gdyby elementem, który pozwala budować swoją przyszłość, to jest stabilne zatrudnienie. W Polsce dla młodych ludzi pracy nie ma i raczej jej nie będzie. I dlatego z badań, które ja oglądałam tutaj przed przyjściem do studia, wynika, że co czwarty Polak w ogóle chciałby wyjechać za granicę, ale wśród młodych ludzi to ten procent jest wyższy. 2/3 młodych ludzi po prostu, gdyby mogło, bo nie wszyscy mogą, wyjechaliby natychmiast za granicę. Chociaż wiedzą, że tam nic wielkiego ani szczęśliwego ich nie spotka, ale mają nadzieję na stabilizację życiową. Człowiek może się dopiero wtedy ustabilizować życiowo, jeżeli będzie miał stabilne miejsce pracy. To jest najważniejsza rzecz, bo mieszkanie, rodzinę, wszystko to możemy mieć, ale pod warunkiem, że jesteśmy w stanie przewidzieć, z czego będziemy utrzymywali siebie i jak mamy budować swoją przyszłość. No a raczej w Polsce tutaj młodzież nie ma na co liczyć.
Praca jest zabezpieczeniem życiowym. Pani profesor, a widzi Pani jakieś światełko w tunelu, że tej pracy może być w przyszłym roku, a może za 2 lata więcej? Że Polacy nie będą wyjeżdżać.
W takiej perspektywie ja nie widzę żadnych szans, bo rzeczywiście polska gospodarka, tak jak kiedyś użyłem już tego porównania, przypomina lokomotywę, którą opanowali złomiarze i każdy szarpie w swoją stronę i ta lokomotywa jeszcze jakoś się posuwa, w związku z tym nie grozi nam jakieś nagłe zatrzymanie tej gospodarki, ale prawda jest taka, że to jest lokomotywa, która porusza się z prędkością ciuści, i będzie spowalniała coraz bardziej. To, że my mamy statystycznie jakieś rzekome sukcesy, to naprawdę nic nie znaczy. Wzrost gospodarczy, który mógłby zmienić sytuację na rynku pracy, to musiałby być wzrost na poziomie 4-5% średnio rocznie przez okres co najmniej 8-10 lat. Czyli jeżeli mówimy o perspektywie najbliższych 2 lat, to rzeczywiście nic się nie zmieni. Miejmy nadzieję, że sytuacja nie będzie jeszcze gorsza. To byłoby już sukces.
W ciągu tych 2 najbliższych lat, w 2014-2015 roku, do Polski ma trafić 2 miliardy euro z Unii Europejskiej właśnie na walkę z bezrobociem wśród młodych. Pomoże to cokolwiek? Zmieni to sytuację na lepsze?
Na pewno pomoże tym młodym ludziom, którzy będą mieli odpowiednie znajomości i którzy będą mieli odpowiednie wsparcie finansowe, żeby na przykład zakładać prywatne agencje pośrednictwa pracy. No i będą sponsorowani ci młodzi ludzie. Jak również może pomóc tym młodym ludziom, którzy będą mieli odpowiednie zaplecze, również odpowiednie układy i znajomości, no i będą przedsiębiorcami, bo oni pewnie dostaną trochę tych pieniędzy z tytułu tego, że będą przyjmowali różnych nieszczęśników na staże albo będą mieli jakąś inną formę sponsoringu publicznymi pieniędzmi swojej prywatnej działalności. Cały czas tak działamy, nic się tutaj nie zmieniło. To, że akurat ta ustawa nazywa się tak, a przedtem nazywała się inaczej, ale ustawa o promocji zatrudnienia, o grupach tak zwanych szczególnych czy w szczególnej sytuacji mamy już od wielu lat. Mamy od wielu lat i nic kompletnie się nie zmienia, przeciwnie jest coraz gorzej. To niestety żadna ustawa, ani żadne pieniądze kierowane do pracodawców w formie jakiejś tam darowizny czy subsydiów absolutnie nie zmienią sytuacji na rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy zmieni się dopiero wtedy, jeżeli zmieni się zupełnie system podatkowy, ale to jest odrębny temat. I kiedy państwo odzyska chociażby część kontroli nad gospodarką. Ja nie mówię, że ma być to gospodarka taka jak gospodarka socjalistyczna, gdzie państwo było omnipotentne, ale są takie dziedziny gospodarki, jak powiedzmy energetyka, obronność, infrastruktura, gdzie państwo powinno grać pierwsze skrzypce, a tak się w Polsce nie dzieje. Wszystko sprywatyzowaliśmy, cośmy mogli. Sprywatyzujemy za chwilę resztki uzdrowisk i ja nie wiem, co potem będziemy już prywatyzować, bo chyba już naprawdę nic nie zostanie.
Ale czy te pieniądze, te 2 miliardy, załóżmy, gdyby nie było tych układów korupcyjnych i tak dalej, można byłoby w jakiś sposób przeznaczyć, żeby rzeczywiście powstały jakieś konkretne miejsca pracy?
No i co powstanie za 2 miliardy? To są śmieszne pieniądze w ogóle. To są żadne pieniądze. Ja nie nawet żadnego porządnego zakładu pracy nie stworzę za to. Przecież żeby powstały miejsca pracy, to muszą być inwestycje. Co to jest 2 miliardy? To są żadne, powiedziałam, pieniądze. To za to się nic nie wybuduje. No.
Czyli nam są potrzebne bardzo duże zakłady pracy.
Nam są potrzebne, może nie bardzo duże, ale średniej wielkości przynajmniej zakłady pracy, a nie jakieś spółki, nawet te, które powstały z rozbijania dużych zakładów pracy. No PKP to jest chyba tutaj najlepszym przykładem, bo to mnie zgroza ogarnęła. Jak zobaczyłam, to prawie 70 spółek powstało, które tylko właściwie generują koszty i cały system stał się w ogóle niesterowalny. Ale ja myślę, że w każdej dziedzinie coś takiego istnieje. I po prostu trzeba zacząć inwestować w gospodarkę. Nie można liczyć na to, że przyjdą do nas jacyś wielcy mężowie opatrznościowi i za nas będą inwestowali, nam będą tworzyli miejsca pracy, a my będziemy tutaj tylko biernie czekali, aż oni za nas rozwiążą te sprawy.
Panie profesor, sztuką jest zawsze to w biznesie, żeby wiedzieć, co wyprodukować, żeby trafiło w rynek. Więc polska gospodarka, polskie inwestycje, w jakim powinny iść kierunku? Jakie obszary powinny być tutaj w celu zainteresowaniu?
Tutaj na pewno powinni się wypowiedzieć przede wszystkim fachowcy, którzy zajmują się przemysłem jako takim, prawda, i gospodarką regionalną. Więc mi jest trudno dokładnie wskazać, jakie to powinny być branże, bo nie chcę udawać, że znam się na wszystkim, nie znam się na wszystkim. Ja wiem tylko, co jest mitem. Na przykład wtedy, kiedy zaczynamy rozprawiać, a to my jesteśmy nowocześni i że będziemy tutaj u siebie rozwijali technologie kosmiczne czy militarne. No wiadomo, że nie. Dlatego, że to są wszystko technologie, które są oparte na badaniach podstawowych i właściwie tylko Stany Zjednoczone i dawniej Związek Radziecki, a pewnie teraz Rosja, mają wystarczające środki, żeby angażować gigantyczne pieniądze, bo są gigantyczne, niewyobrażalne wręcz pieniądze w badania podstawowe, z których potem część idzie do tych korporacji, stają się jakimiś innowacjami drugiego stopnia, budowane są prototypy i tak dalej. Więc nie te super nowoczesne, co nie znaczy, że nie nowoczesne technologie. Ale ja myślę, że to, co mogliśmy mieć, przy czym mieliśmy kiedyś duże doświadczenie, a więc przemysły, które były przemysłami rynkowymi, bo nie rozumiem, dlaczego na przykład my musimy korzystać z jakichś rozwiązań technicznych, jeżeli chodzi o sprzęt gospodarstwa domowego, jeżeli chodzi o AGD, jeżeli chodzi o sprzęt grający. Dlaczego nasze wagony są dobre i mogą jeździć w Niemczech, bo eksportujemy je, ale do Polski sprowadzamy złom z Niemiec i Czech. Więc ja myślę, że to są różne urządzenia i techniczne i przemysł cały spożywczy. Mnóstwo jest takich dziedzin bardzo tradycyjnych, gdzie można zastosować nowoczesne technologie, niezbyt kosztowne, natomiast te technologie najwyższe, te kosmiczne i te militarne, no to rzeczywiście pewnie będziemy zawsze skazani na to, że potrzebne będą licencje i będzie potrzebny tutaj udział myśli zagranicznej, no bo jak powiedziałam, to jest bardzo kosztowne.
Pani profesor, no skoro 2 miliardy złotych na walkę z bezrobociem to jest mało, no ale to może 300 miliardów, o których dzisiaj Donald Tusk na takiej nietypowej konferencji prasowej, mianowicie na konferencji za pośrednictwem Twittera, mówi, że 2 największe sukcesy to 300 miliardów i roczny urlop rodzicielski. To są 2 największe sukcesy tego rządu w tym roku. Więc może te 300 miliardów tak wykorzystać, żeby nasza gospodarka ruszyła i produkcja ruszyła i będą wtedy miejsca pracy.
Na pewno co do tych pieniędzy z Unii Europejskiej, no to trzeba by się zastanowić, co zrobić, żeby ich nie zmarnować. Bo jeżeli my traktujemy to, że dostaliśmy to, co nam się praktycznie należało, no bo ja nie traktuję tego jako sukces osobisty pana Tuska ani jego ekipy, to po prostu to były pieniądze, które nam się należały. Są pewne zasady podziału środków w budżecie Unii Europejskiej i myśmy je dostali jako kraj zacofany gospodarczo. Więc dostaliśmy na wsparcie i tutaj różnych takich prorozwojowych inwestycji. No i dobrze, żeśmy je dostali. Ale dla mnie nie jest ważne, co my mamy w przyszłej perspektywie do wydania, bo to jest rok 2020, więc to jest dość odległa perspektywa i nie wiadomo, jakie będą konkretnie te programy. Dla mnie raczej jest ważne to, co się stało z pieniędzmi, które już zostały wydatkowane. I jak wiadomo, tam, gdzie powinniśmy mieć no, ogromne sukcesy, bo chociażby taki problem jak budowa autostrad, no to w gruncie rzeczy wszystkie kraje, które realizowały takie projekty, to przy okazji bardzo sobie silnie nakręcały koniunkturę. A myśmy potrafili skutecznie wyeliminować polskich producentów z rynku. Więc jeżeli rzeczywiście te pieniądze unijne będą wykorzystywane w taki sposób, że nie tylko znaczna ich część wraca z powrotem do Unii, no bo zawsze ci donatorzy tak działają, żeby jedną ręką dawać, ale drugą ręką odzyskać przynajmniej część tych środków. Ale również będzie to sposób na to, żeby eliminować polskich producentów, no to w takim razie rzeczywiście nie wiem, czy to można traktować jako sukces, bo to, że ktoś coś dostał, co mu się należało, no to to jest po prostu zaspokojone roszczenie. Ja bym to tak raczej widziała. Natomiast co do tegorocznego urlopu. Ja jestem oczywiście za tym, żeby wydłużać urlopy macierzyńskie i powiem inaczej. Z moich doświadczeń wynika, że urlop macierzyński nie powinien być rok. On powinien być minimum 3 lata, właściwie rodzicielski, 3 lata plus co najmniej pół roku na okres, kiedy kobieta jest w ciąży. Bo jeżeli ona pracuje, to już jest żaden pracownik z niej i w gruncie rzeczy pracodawca nie wie wtedy, co ma zrobić. A tak mógłby kogoś zatrudnić chociażby właśnie na umowę zastępstwa, a może firma się w międzyczasie rozwinie i ta osoba by została już na stałe i matka po powrocie z pracy również by znalazła swoje miejsce w tymże zakładzie pracy. Tylko że jest jeden drobiazg, o którym w ogóle nie mówimy. Otóż te urlopy są płatne. Nie zrobiono nic, absolutnie nic, żeby pozyskać dodatkową składkę. Więc ja sam fakt, że mamy te urlopy roczne, no przyjmuję jako krok w dobrym kierunku, ale jednocześnie i uważam nawet, że to jest tylko krok, pierwszy krok w dobrym kierunku, bo te urlopy powinny być na pewno dłuższe, dlatego że dziecko powinno być z rodzicami, jak przynajmniej do tego momentu, kiedy ono nie zaczyna już wchodzić w kontakty rówieśnicze, a więc do 3 roku życia włącznie. Stąd uważam, że minimum te 3 lata powinien być urlop rodzicielski płatny, może nie w 100%, ale powinien być płatny. Tylko że trzeba się wtedy odważyć i powiedzieć, no i być może referendum jest potrzebne. Czy w związku z tym, że te świadczenia są płacone z zasiłków chorobowych, one są tak liczone, czy mają to pokrywać podatnicy, czy też podniesiemy nieco na przykład składkę na ubezpieczenia chorobowe, która jest niska, bo to jest 2,45 od naszego wynagrodzenia, więc nie są to takie duże pieniądze. I być może nasze społeczeństwo by się jednak opowiedziało dla dobra dzieci za tym, bo w przeciwnym razie jeszcze bardziej destabilizujemy i tak bardzo w tej chwili zagrożony bilans naszego ZUS-u. Przecież to ZUS będzie wypłacał te świadczenia.
Problem demografii jest problemem, który no, rzeczywiście coraz więcej polityków dostrzega i dobrze, tylko jeszcze druga rzecz, gdyby coś w tym kierunku zrobili. Nie wiem, czy pani, jak pani ocenia, podsumuje pani ten rok, bo ten rok był rokiem rodziny. I co dobrego dla rodziny, poza tym wydłużeniem urlopu rodzicielskiego do roku, pani zdaniem udało się zrobić i to, co zrobiono, czy jest skuteczne?
No ja jakoś nic nie zauważyłam, co można było zrobić dla rodziny, bo tak, podniesiono podatki w 2010 roku, podniesiono podatek VAT, potem podnoszono jeszcze akcyzę. I to są podatki, które obciążają budżety gospodarstw domowych.
No jest program Mieszkanie dla Młodych.
To nie jest program Mieszkanie dla Młodych, to jest Mieszkanie dla deweloperów raczej. Tak się powinien nazywać ten program, ponieważ młodzi raczej z tego, a przynajmniej młodzi, którzy nie mają stabilnej sytuacji i nie wywodzą się z jakichś zamożnych środowisk, raczej z tego programu nie skorzystają. Był program poprzedni, i moim zdaniem bardziej przyjazny, chociaż też miał swoje wady. Natomiast jeżeli my chcemy wspierać cały czas właśnie, jak powiedziałam, przedsiębiorców, deweloperów, importerów, no jednym słowem wszystkich, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w biznes i to duży biznes, a szczerze mówiąc resztę społeczeństwa traktujemy tylko jak taką gromadę konsumentów, którzy muszą się poddać dyktatowi tychże, czy to producentów, czy pracodawców, czy handlowców, no to mamy to, co mamy. Ja naprawdę zastanawiałam się, idąc tutaj do studia, co dobrego stało się w tym roku, że można by to potraktować jako sukces. Ale nic się nie stało i co gorzej, to jest kolejny rok, w którym sytuacja większości polskich rodzin staje się coraz trudniejsza. Ja nie mówię, że obszar nędzy się zwiększa, bo on jest mniej więcej stabilny. To jest około 30% ludzi, którzy mają takie czy inne deficyty. Ale jednym z deficytów jest właśnie deficyt ekonomiczny, jest problem wykluczenia, jest problem marginalizacji pewnych grup. One są ciche, o nich się nie mówi. Mówi się o zupełnie innych grupach, o których raczej może byłoby lepiej mniej mówić. Natomiast ja naprawdę nie widzę nic dobrego, przeciwnie, widzę, że cały czas jest taka polityka, która ma z jednej strony skłócić społeczeństwo, przeciwstawić poszczególne grupy społeczne, czy to z racji wieku, czy racji zawodu, czy miejsca zamieszkania innym grupom i takim skłóconym wewnętrznie społeczeństwem zarządzać tak, żeby ci, którzy stali się beneficjentami przemian ustrojowych, którzy się uwłaszczyli na naszym majątku narodowym, którzy weszli w jakieś układy kompradorskie z elitami zagranicznymi, które tutaj do nas przyszły i narzuciły nam swoje prawa i swoje interesy i kazali je respektować, żebyśmy siedzieli wszyscy cicho i czekali cierpliwie w obawie, że być może uda się przetrwać i być może nie stracimy tego, czegośmy się dorobili, czy czego dorobili się nasi rodzice. Ja naprawdę nie widzę nic dobrego w tym, co się dzieje przez ostatnie lata w Polsce.
Pani profesor, a czy Polacy powinni w jakiś sposób się zaangażować? No była wielka manifestacja związków zawodowych jesienią. Jakie skutki są tej mobilizacji jednodniowej?
Polacy, to znaczy dobrze, że Polacy manifestują swoje niezadowolenie, bo przynajmniej być może do polityków dociera, że jednak ich postępowania nie cieszą się akceptacją społeczną. No to jest jakiś sygnał, że może jest nie tak. Ale ci politycy, jak wiadomo, się w ogóle tym nie przejmują, dlatego że Polacy są w tej chwili, jak powiedziałam, przede wszystkim skłóceni i podzieleni na różne grupy interesów. Poza tym, wszyscy tylko tak jakby oczekują, że coś zmieni się bardzo szybko. Politycy też, nawet ci, którzy mieliby, powiedzmy, jakieś bardzo dobre intencje, nie mają odwagi, żeby powiedzieć Polakom, słuchajcie, popełniono przed 25 laty ogromny błąd. Wybraliśmy złą drogę. Wybraliśmy drogę, która się nie sprawdziła w XIX wieku. Myśmy ją próbowali powtórzyć w wieku XXI, po końcówce XX i XXI wieku. Wybraliśmy drogę, w której rynek miał decydować o alokacji środków produkcji, a tak naprawdę zdecydowały wielkie firmy, bo przecież te procesy monopolizacji gospodarki światowej, globalizacji zaczęły się już na przełomie XIX i XX wieku. Pomyliliśmy się. I moi kochani, rzeczywiście mamy pewne postępy, no bo nasze miasta są trochę ładniejsze, bo nam sypnięto trochę grosza z zewnątrz, bo zadłużyliśmy potwornie kraj, bo wy też, moi kochani, zadłużyliście się ogromnie w bankach, ale w tej chwili dłużej się już zadłużać nie możemy, dłużej nie możemy żyć na kredyt, musimy zawrócić z tej drogi i wobec tego mamy dla was takie i takie propozycje. Zrobimy to i to, ale będzie to kosztowało tyle i tyle. Żaden polityk nie ma odwagi, żeby to wprost i publicznie powiedzieć. Żaden polityk nie ma odwagi powiedzieć, że trzeba inaczej zbudować system podatkowy. Żaden polityk nie odważy się powiedzieć, że trzeba pracodawców obciążyć wyższym podatkiem CIT, a nie 19-procentowym. Na początku był 40%. Kiedy likwidowano polskie przedsiębiorstwa, to był podatek 40%. Jak się już udało je zlikwidować, jak przyszły tutaj zagraniczne korporacje,
jeśli będą wyższe 19. podatki, no to tych miejsc pracy
a nieprawda, to jest właśnie
mniej.
Slogan, nie. Po to właśnie ci wszyscy panowie z drogimi zegarkami i w luksusowych garniturach mają za sobą zaplecze naukowe i różne instytuty, żeby właśnie tego typu slogany opowiadali. Nie, tak nie jest. To jest nieprawda.
Pani profesor, w przyszłym roku pewnie nadal Polacy będą wyjeżdżać, wszystko na to wskazuje. No nie przedstawiła pani optymistycznej wizji, nie udało się. Może chociaż coś optymistycznego, pani poseł?
Ja nie jestem posłem. Coś optymistycznego. No optymistyczne jest to, że ja uważam, że tak, jeśli Polska wytrzymała całą tą swoją trudną historię, przynajmniej w ostatnich wiekach, wytrzymaliśmy pod zaborami, nie zatraciliśmy polskości. Przetrzymaliśmy I wojnę światową, przetrzymaliśmy II wojnę światową. Przetrzymaliśmy wcześniej jeszcze wielki kryzys. Przetrzymaliśmy 45 lat Polski Ludowej i zupełnie nie był to dla wszystkich tak bardzo zły i czarny okres. Jakoś nauczyliśmy się żyć w okresie tej transformacji ustrojowej. To ja głęboko w to wierzę, że jeżeli politycy, uczciwi politycy zaczną się wreszcie uczyć ekonomii i przestaną polegać na osobach, które gdzieś tam coś wyczytają i chcą błysnąć przed tymi politykami i pochwalić się, jacy to oni są mądrzy, i ci politycy, którzy nie mają odpowiedniego przekonania, nie przestaną powtarzać takie slogany, tylko zaczną rzeczywiście budować strategię dla Polski, to za 2 lata mamy wybory i może się tutaj wszystko zmienić, tylko nie z dnia na dzień, w perspektywie kilkunastu lat.
Wybory też już będą w przyszłym roku, będą wybory do Europarlamentu samorządowe.
Ale one nie zmienią oblicza naszego kraju. Ja mam na myśli jednak wybory parlamentarne, bo one wyłonią nowy rząd i ten rząd musi uczciwie przeprowadzić analizę tego, co się stało w ciągu minionych 25 lat, nie tylko za rządów pana Tuska i jego ekipy, nie, w ciągu 25 lat zidentyfikować również własne błędy, bo to będą pewnie ugrupowania, które już rządziły, zidentyfikować własne błędy i zastanowić się, jak je naprawić i jaki program, ale taki, który nadaje się do realizacji, zaproponować Polakom i również policzyć, ile ten program naprawdę będzie kosztował.
Pani profesor, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. To był nasz ostatni program w tym roku, w 2013. Już kolejne wydanie Polskiego Punktu Widzenia będzie w przyszłym roku, w roku 2014. Pozostaje nam na koniec złożyć życzenia noworoczne. Szanowni Państwo, życzę przede wszystkim nam wszystkim, i Pani Profesor sobie, i Państwu, abyśmy nie tracili nadziei, bo bez nadziei trudno jest żyć. No i życzę też wszystkim dobrych wyborów na ten rok i na przyszły rok. Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Bogiem.